no, living once, no. A widziałeś, że Google Play zmienił w ogóle trochę tą kolorystykę i swoją identyfikację wizualną?
Nie mam prawa tego widzieć.
A to było w internecie, Wojtek.
A, to było w internecie. Można w internecie sprawdzić przez urządzenie Wireless Device Computer. PC. Poczekaj, Google Play. A to nie, Play. Wchodzę tam, żeby nie było. Google.com. Wchodzę i widzę. No, kolorki trochę zmienione, ale tak w ogóle to.
Dobra.
Filmy się sprzedają najlepiej, prawda? No dobrze, dobrze. Co, to fajno.
Ale.
No co, no super.
Ale gdzie ty wsiadłeś, że widzisz kolorki inne?
Nie, no ja widzę z lewej strony takie aplikacje, filmy, muzyka, książki.
Ale przecież to zawsze było takiego koloru.
No to ja już nie pamiętam. Stary, oj, ja to byłem, Wojtek. Wiesz kiedy? No to gdzie te nowe rzeczy są niby?
Na Verge'u.
A to, że to będzie dopiero, tak?
No tak.
No to, że będzie, to... Co mnie to interesuje, że będzie, jak nie widzę
w ogóle
jeszcze.
Co cię interesuje, Androni? Andronit.
Andronit. A, już widzę. Ikonki appsów, tak?
Google Play App icons widzę. Are getting no. The candy colored no, flat dobrze, design no. treatment.
No dobrze, no ładnie.
Dobra.
No.
To w taki sposób, Wojtku... Ladies and gentlemen, Please let me welcome you in 107 odcinku jest podcastu.
No pięknie, Pawle Orzechu, dziękujemy serdecznie za to cudowne przywitanie. To jest 107 odcinek, nadal mnie szokuje, że to jest ponad 100, ale jakby idźmy w to, kontynuujmy. Nie zatrzymujmy tej pędzącej karuzeli śmiechu. Niech to po prostu leci. No tak, 107 odcinek. Dużo tak. Się działo w ogóle w ostatnim tygodniu. Strasznie dużo.
Tak, zanim w ogóle, Wojtku, zaczniemy, ja chciałbym jedną kwestię poruszyć.
No.
Że nie będziemy jej poruszać w tym odcinku.
A tak, to jest ważne.
Nie będziemy mówić w tym odcinku o prywatności i szyfrowaniu.
Nie, ani trochę. Ani słowem się nie zająkniemy, chociaż...
chociaż ja na przykład parę rzeczy mam z tych tematów.
Ja się domyślam, ale jakby dajmy odetchnąć. Tak, dajmy chwilę odetchnąć.
Ale ja w ogóle temat, tak, to nie w tym odcinku, natomiast w jednym z przyszłych odcinków, jak już tak trochę to ustygnie wszystko...
No.
Ja mam w końcu jakby coś sensownego, no nie?
O!
Czyli przygotowałem aplikację, mam aplikacje, które faktycznie po prostu się pobiera i się ich używa i wtedy jest się bezpiecznym. Po prostu jakby ja je mam, ja je powiem za parę odcinków, jak je przetestuję jeszcze bardziej i jakby będzie wszystko jasne, co zrobić, żeby dobrze żyć.
Dobrze. To jest dobre życie. Tak. Szyfrowane dobre życie. Dobra, koniec o tym temacie, ponieważ o nim nie będziemy dzisiaj mówić, ale...
Natomiast będziemy mówić
kusiło. Kusiło, ze względu na to, co się wydarzyło, bo wydarzyło się to wczoraj. To jest świeża sprawa. Nie chcesz o tym mówić?
Nie, bo to też się wiąże z tymi tematami.
Ale ja chcę jedną rzecz.
No?
Bo ja mam taką refleksję i ja ją dzisiaj na Twitterze napisałem, ale to chciałem to trochę rozszerzyć. Bo... Szybka sprawa. Panama Leaks, czyli wyciekło bardzo dużo terabajtów danych. Wyszło szydło z worka i okazało się, że wiele osób wysoko postawionych gdzieś tam bunkruje sobie pieniążki w miejscach, gdzie nie ma podatków, więc to jest darmowe, to jest po prostu wygodne i dużo pieniędzy zostaje w kieszeni, a nie idzie do państw.
Podobno,
tak. I generalnie jest tam kilkanaście milionów dokumentów. To jest bardzo dużo do przejrzenia, bardzo dużo do analizy. I tą analizę już od roku prowadziło bardzo dużo wielu dziennikarzy z mnóstwa redakcji, między innymi Gazety Wyborczej też. I teraz podoba mi się to, w jaki sposób to zostało opublikowane. Oczywiście serwery padły, no ale to nie jest wcale dziwne. Natomiast podoba mi się to, że wszystkie te informacje i wszystkie artykuły, które dotyczą tego tematu, są poprzedzone jakby bardzo jasnym komentarzem, że nie możemy wyciągać pochopnych wniosków, że część z tych osób, które rzeczywiście próbowały gdzieś tam schować swoje pieniądze przed oczami z jednej strony państw swoich własnych, ale z drugiej strony też złodziei. Bo na przykład jest ogromny problem w Rosji taki, że ludzie po prostu kradną pieniądze, no i nawet z banków, bo mają wtyki w bardzo wielu różnych miejscach, więc jak chcemy mieć swoją kasę utrzymać gdzieś bezpiecznie, to lepiej ją zostawić gdzieś na zachodzie lub w ogóle w miejscu poza Rosją. Więc generalnie, wiesz, jakby ocena tego, kto w jakim zakresie jest zamieszany w tą całą sprawę, no jest do tego potrzebna bardzo głęboka analiza i podoba mi się to, że rzeczywiście wszystkie te artykuły, nie czytałem wszystkich absolutnie, bo tego jest też dużo, jakby to jest dość duża bańka, ale to, co do mnie dotarło i to, co udało mi się przejrzeć, muszę powiedzieć, że jest to zrobione naprawdę rzetelnie, bardzo konkretnie opisane i super.
Do tego jest sytuacja taka, że oni sami zaplanowali 14 następnych dni, jakie materiały będą się w jakiej kolejności pojawiać.
No to w ogóle szacun. Więc jakby jest co śledzić, więc polecamy śledzić to, co się dzieje w Panamie, bo tu może się wydarzyć dużo. To znaczy na pewno, i tak czuję, że na pewno bardzo dużo wydarzy się w Islandii, ponieważ tam podobno, i teraz ja zawsze używamy tych słów podobno, prawdopodobnie jest to analizowane, bla, 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 ale zamieszanych w sprawę jest 1/4 rządu. To jest dość dużo. Widziałem materiał wideo, w którym podczas wywiadu premier wyszedł z tego wywiadu, bo usłyszał te niewygodne pytania. I on mówił o insynuacjach, coś tam próbował się wybronić, ale rzeczywiście jakby kiedy tracił argumenty, to po prostu wyszedł. Wiesz, i to w ten sposób nie robią osoby, które nie są, które no mają właśnie czyste sumienie. Zastanawiam się.
Właśnie
nie
to jest dyskusja, którą ja miałem, dlatego ja trochę tak nie chciałem o tym rozmawiać, to jest pierwsza rzecz, i druga jest taka, że bardzo, że przed chwilą nacisnąłem na to podobno i prawdopodobnie. Aha. Bo ja miałem właśnie taką dyskusję dzisiaj na ten temat. I fakt, że on wyszedł z tego jakby wywiadu, właściwie niczego nie dowodzi, bo równie dobrze mógł nie chcieć mu odpowiadać na te pytania, albo po prostu mógł, wiesz, nie chcieć odpowiadać na pytania w wywiadzie, nie na temat. Mhm. Więc ja po tej dyskusji generalnie, którą miałem, jestem daleki od stawiania takich wniosków na zasadzie niewinny by został i się wytłumaczył, nie?
Okej, okay. To też jest za proste pewnie.
Istnieje, jest absolutnie prawdopodobnie bardzo duża szansa, że on jest winny i że prawdopodobnie jakby to wszystko jest na jego niekorzyść. Natomiast po tej dyskusji, którą dzisiaj miałem, jestem daleki od rzucania takich...
Okej. Okay.
Dopóki nie będziemy mieli, wiesz, jakby faktów i tych dokumentów i do zweryfikowania, dopóty ja jestem przez to trochę daleki od rzucania jakichś takich.
Znaczy inaczej, niech sądy zdecydują. Ten, kto ma stanąć przed sądem, pewnie przed nim stanie i to sąd zdecyduje, znaczy, wiesz, czy są...
Właśnie, stanie przed sądem jeszcze właściwie niczego nie udowadnia, nie? To jest jedna sprawa.
Jakby... Oczywiście, to jakby to decyzja sądu, zakładam, który jest nienawistny i podejmuje...
Niezawisny,
przepraszam. I podejmuje decyzję, podejmuje decyzję, mając odpowiednio dużo dowodów na to, że faktycznie ten człowiek jest winny. Okej, okay, to wtedy jest jasna sytuacja. Dzisiaj nikt jeszcze nie siedzi za kratami, więc nie można nic.
Po prostu jakby abstrahując od tego, jakie te dokumenty mogą być, to pamiętajmy o tym, że domniemanie niewinności, bla, 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 ale to już jakbym nie chciałbym w tematy polityczne wchodzić.
Jakby no, jak najbardziej.
Mam swoją opinię, natomiast jakby ciekawostką jest tylko fakt, że w jednym z tych leaków jest zamieszany Leo Messi.
Tak, to prawda.
Razem z ojcem. I to jest ciekawe i to jest rzecz taka dość jakby prawdopodobnie bliżej ludzi niż jakichś polityk.
To też prawda, no.
Natomiast przejdźmy, Wojtek, na tematy takie technologiczne z technologiami.
Jeszcze jedna rzecz, błagam. No, śmieszy mnie jedna rzecz, że wszystko się działo w jednej firmie.
A to tak, ale właśnie to też jest, i do tego jest bardzo dobry komentarz jeden.
O, powiedz mi go.
Że to jest jedna firma, a takich firm jest mnóstwo. To jest prawdopodobnie 1%, tip of the iceberg.
Tak.
Wszystkich tych takich machlojek finansowych ewentualnych, no nie?
Więc, no właśnie, no bo nie wierzę, jest... żeby wszyscy korzystali z usług jednej firmy.
Oczywiście, to, no to jest podobny case jak przy prywatności Snowdenie. Witam serdecznie, wiesz, na zasadzie, no. Jeśli jedna agencja robi tak, to znaczy, że możemy się obawiać większości z nich. Ale, Wojtku...
Wróćmy do spraw technologicznych.
Wojtku, bawiłem się różowym iPhone'em SE, czy są jakieś
nie.
pytania? Tak, bo byłem w Londynie, no nie? I tam jakby oni mają takie urządzenia już.
No i
szalone,
co?
Szalone.
Powiedz mi.
I powiem ci, że ja na przykład dzisiaj zapragnąłem taką bardzo dużą potrzebę, znaczy chęć posiadania tego urządzenia. I ja tego nie zrobię. Nie zrobię tego z wielu powodów. Ponieważ jakby przyzwyczaiłem się do większego ekranu, bardzo sobie cenię 3D Touch, no nie?
Mhm.
To są takie rzeczy, które jakby sprawią, że ja nie zmienię. Szczególnie, że kupiłem teraz ten telefon i on jest nówka nieśmigany praktycznie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast iPhone 5 SE jest ładny, bo ten design mi się iPhone'a design 5 podobał.
No okej.
Okay. Widziałem go oczywiście w najlepszej wersji.
No wiadomo, w różowej, to klasyk.
Oczywiście. I ten róż jest troszeczkę chyba inny niż ten, który jest w 6S. Ale nie jestem, nie dam sobie ręki uciąć. A myślę, że jest delikatniejszy. Jest pieruńsko szybki. No bo wiesz, masz A9 i mniej pikseli do obsłużenia.
No.
Ten Touch ID, no wiadomo, nie było, nie mogłem z niego skorzystać, tak? No, no bo tak. Bawiłem się nim w sklepie, ale więc to będzie minus i widziałem, że to jest minus, że jest faktycznie wolniejszy niż 6S, no ale to wynika jakby z technologii. Natomiast to jest naprawdę potężny, niewielki telefon. Jest szybki, jest bardzo kompaktowy, ładny i jak ktoś ma na przykład iPhone'a 5 albo 5S, to uważam, że upgrade do 5SE jest absolutnie rekomendowany.
Do iPhone'a SE.
Tak, 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 do SE. No. Albo nie jest 5SE. Okay.
No nie.
Więc on mi się bardzo podoba i nawet przez chwilę myślałem na zasadzie, no dobra, może jak będzie nowy, to bym sobie kupił tego, bo jest mniejszy, jest też tańszy trochę i mógłbym, wiesz, tak jakby zrobić to samo. No ale nie mogę zrobić tego to samo, nie ma 3D Toucha, z którego ja korzystam naprawdę strasznie często już teraz. Mm-hmm. No nie ma też, przepraszam, nie ma większego ekranu, który ja akurat w iPhone'ie w tym momencie sobie cenię, w sensie te 4,7 to jest w końcu taki ekran, jaki mi pasuje.
Najlepszy rozmiar ekranu. Od tego, od HTC Desire HD.
No ja miałem iPhone'a tego 3,5-calowego, miałem 4-calowego, teraz mam 4,7 i to jest chyba ten, który mi się najbardziej, jakby, najbardziej mi się podoba, no nie? No więc iPhone SE naprawdę, naprawdę fajny, szczególnie, że jest relatywnie tani. No bo wersja chyba tam 64 GB kosztuje chyba 2700, a 2300 kosztuje... wersja 16, no wiadomo, 16 raczej nie poleca się, natomiast
no okej, okay. Znaczy wiesz, no to potwierdza wszystkie moje przypuszczenia i po tym, co słyszałem na konferencji, że ten telefon będzie się naprawdę doskonale sprzedawał. No,
o, naprawdę.
No, możemy się z niego śmiać i że ohohoho w starej obudowie, no ale come on.
Wiesz, co jest w ogóle fascynujące? A, 2200 kosztuje. 2150 kosztuje 16 giga i 2650 kosztuje 64. Mhm. Ale na przykład oglądałem dzisiaj wideo sama Schaeffera, nie wiem czy...
Znam.
Kojarzysz, tak. On na przykład zmienił swojego 6S-a.
Na tego na SE?
SE, tak.
Crazy bitch. No.
On stwierdził, że chce mieć najnowszego iPhone'a, no bo to jest jakby najnowszy iPhone.
No to trochę to jest takie, wiesz.
Oddał swojego iPhone'a chyba tacie i nagrał o tym wideo i na przykład powiedział właśnie, że no jest Touch ID wolniejszy, ale on no. Chyba z 3D Touch na przykład nie korzystał.
Okej.
Okay. No wiesz, są live photos, więc możesz to robić, te live photos i to działa. Masz super aparat, masz no gorszy ekran, to też jest gorszy ekran, no bo on ma gorsze te kąty, pod którymi możesz oglądać i tak dalej. Ale widocznie mu to nie przeszkadza. Podobno bateria w ogóle jest w tym telefonie dość dobra. Norbert cała chyba miał 5,5 godziny on-screen time'u, więc to sporo.
Spoko, no. Spoko. To jest, mówię, to jest iPhone dla tych, którzy się boją większych ekranów, albo po prostu
nie chcą większych.
Chcą wejść w świat
Ja Magdę na niego trochę nakłaniam.
No bo ona teraz ma piątkę, czy 5S-a.
Piątkę. No i właśnie chcę kupić sobie nowy telefon i myślę o 6S-ie. Ale ja ją tak trochę nakłaniam, żeby może została przy tym rozmiarze ekranu, szczególnie, że on jest wygodny, bo tylko, że kwestia jest taka, że jej się bardziej podoba odcień ryzu z 6S-a.
A to rzeczywiście, to jeżeli kobieta tak mówi, to rzeczywiście muszą się czymś różnić.
No jest jakaś ta różnica. Nie mam pojęcia jak bardzo. W sensie ja tej różnicy aż tak bardzo nie widzę, no nie? No ale Magda mówi, że bardziej się podoba odcień ryzu z 6S-a. Czy może kolor tego ryzu na 6S? Nie wiem. No idea. Po prostu jakby kolorem aż się zakrzyczyłem z tym różem. Kolorem bardziej odpowiada 6S niż SE. A ja właśnie tego uważam, ten SE to jest super, super telefon.
No spoko, no jakby
fajnie było móc zobaczyć go w ogóle zanim Polacy go zobaczyli. Czyli pierwszy Polak?
Świetnie. Czy to znaczy pierwszy Polak? Może tak.
Czy już Spider sobie dobija się do naszych drzwi, aby zapytać o recenzję?
Drzwi są otwarte. Trzeba wchodzić oknem. Może tak. Nie, no spoko. Bardzo to fajnie, że mogłeś sobie go podotykać, bo rzeczywiście wiesz, to jak organoleptycznie się jednak podotyka telefonu, to można o nim trochę więcej powiedzieć. Chociaż jak się okazuje, jest bardzo podobnie i w sumie nie ma zaskoczeń, tak? Jest tak, jak myśleliśmy.
Nie wiem, to jest zdecydowanie po prostu bez szoku, ale bardzo dobre urządzenie. Wiesz, no jakby you know what you're gonna get.
No tak, tak, tak. No dobrze. A propos iPhone'ów i takich rzeczy, w systemie 9.3, który dostaliśmy niedawno, tam były trochę błędów i różne śmieszne rzeczy się działy ze starymi iPadami, ale to nie ma znaczenia, ponieważ został wprowadzony CarPlay i ja chciałem powiedzieć o tym, że dzięki temu, że tutaj się podziało w moim życiu, jestem w stanie testować CarPlay.
No.
I robiłem to przez ostatnie 3 dni i teraz szczerze mówiąc, okazuje się, że CarPlay to taki nie do końca dobrze napisany. Znaczy, nie, żeby był źle napisany, ale szczerze mówiąc, wydawało mi się, że to jest coś więcej, że to jest jakieś takie wow, 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 a tak naprawdę to nie jest wow, wow, wow i niewiele daje ci więcej niż zwykłe podłączenie telefonu przez Bluetooth. Taka jest prawda. Bo dla tych, którzy nigdy nie mieli okazji testować, to działa w ten sposób, że przez kabelek, bo...
W sensie samochód działa w ten sposób, że siadasz i jeździsz.
No to nie, no ale wiesz, może ludzie nie wiedzą, czym jest CarPlay. Podłączasz kabelkiem USB, takim zwykłym, normalnie lightningowym, se wtykasz do telefonu i on go rozpoznaje, że podłączyłeś się do samochodu, więc wypuszcza przez CarPlaya informację, znaczy wypuszcza z iPhone'a informację, że hej, CarPlay jest dostępny i wtedy w samochodzie klikasz sobie na ekranie tak zwaną, jak oni to nazywają? No, że jakby tak jak jest AirPlay, że ekran wyrzuca, nie? No i tak klikasz na to ikonkę, ona się zamienia właśnie na CarPlay, klikasz i dostajesz taki główny widok. No i tam są ikony aplikacji, po prostu. Pierwszy widok mam zawalony, tam są podcasty, książki do słuchania, telefon, wiadomości, mapy Apple'a, Overcast, bo mam zainstalowany, więc ten Overcast też jest wspierany przez CarPlay'a i na drugim ekranie jeszcze jest Spotify. I jedyna opcja, która jest warta uwagi, to Spotify, bo no i ewentualnie Siri, którą możesz poprosić o to, żeby na przykład zadzwoniła do kogoś, ale tak naprawdę możesz to zrobić w tym tak samo, jak podłączasz sobie telefon przez Bluetooth do systemu jakby wewnętrznego samochodu. Więc jedyna rzecz, która jest przewagą CarPlaya nad zwykłym Bluetooth, jest to, że masz te ikony duże na tym ekranie i możesz sobie palcem wypykać to, co do czegoś chcesz się dostać. I okej, nie? Bo na przykład jeżeli chodzi o słuchanie muzy ze Spotify, to wchodzisz sobie do Spotify, wybierasz sobie swoją playlistę, której chcesz słuchać, ale na przykład niespodzianka jest taka, że jeżeli masz długą playlistę, powyżej tam chyba 10 utworów, to on ci pokazuje pierwsze 10 utworów z całej playlisty. I na przykład jeżeli, nie wiem, ustawiłeś sobie tak jakoś, że chciałbyś posłuchać tych kawałków, które są na dole, nie? W sensie, że tam masz, wiesz, masz na dole taki zestawik, że on jest super, chce od tych zacząć, no niestety, no nie zjedziesz na dół, bo masz tylko pierwsze 10 utworów. I wiesz, tam jest kilka takich dziwnych rzeczy, które tak jakby, no, są jakimiś ograniczeniami, których zastanawiam się po co. Wiesz, no może dlatego, żeby nie scrollować w nieskończoność tej playlisty, bo przecież siedzisz w cholernym samochodzie i nie powinieneś patrzeć na ekran, tylko na drogę. Może to to, ale z drugiej strony przecież na postoju możesz sobie, wiesz, jeżeli stoisz na światłach, no to możesz sobie tam przeskrolować, wybrać utwór i jedziemy, nie? Więc jakby generalnie CarPlay jest ciekawym rozwiązaniem i rzeczywiście jak tylko udało się go uruchomić, co też jest trochę takie... Bo na przykład ja jak podłączam swój telefon do samochodu, to działa, a jak Arlena podłącza swoją szóstkę, która przecież też to obsługuje, to z jakiegoś powodu jedno z drugim nie gada i nie rozumieją, że tutaj CarPlay jest dostępny, a w samochodzie tego że też można w nim odpalić. No niestety, więc nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego. Siri jest włączona, wszystko jest tak jak u mnie i wiesz, tu nie działa, a tu działa. No i widzisz. Także mam wrażenie, że to jest jeszcze niedoskonałe i dziwi mnie to trochę, bo znaczy z jednej strony to rozumiem, bo użytkowników CarPlaya jest pewnie mało, to jest jedna rzecz, więc praca nad tym systemem może sobie iść trochę własnym torem, to znaczy, że wiesz, oni nie cisną, to nie jest jednak telefon w iPhone'ie, tak, który musi działać zawsze, chyba że zrobisz aktualizację, która ci go wyłącza.
Telefon jest niepotrzebny w telefonie.
No oczywiście, że nie, no wiadomo. Ale generalnie wiesz, jakby no prawdopodobnie ekipa, która się CarPlayem zajmuje, nie stawia na rozwój tego systemu jakoś specjalnie. Trochę mnie boli to, że są dość mocne ograniczenia, jeżeli chodzi o rodzaj aplikacji, która jest możliwa do wyrzucenia na CarPlaya, bo to bardzo ogranicza też kreatywność twórców aplikacji, bo okej, w tej chwili obsługiwane są aplikacje, które dają ci jakiś dźwięk, typu podcasty, właśnie e-booki, takie czytane, znaczy te audiobooki raczej, audiobooki, muza ze Spotify i tyle, bo na przykład nie możesz mieć zewnętrznej aplikacji do obsługi map, bo tylko Apple Maps współpracuje z CarPlayem. Okej. I to nie jest wina Google'a wcale, bo po prostu mapowe aplikacje są wycięte z CarPlaya przez Apple'a. Ja na przykład bym bardzo chciał, żeby była aplikacja Music Smash, która wyszukuje, słuchając utworu, wyszukuje tekst i mogłaby go na tym ekranie w samochodzie wyświetlić, nie? Ja wiem, że przecież generalnie podejrzewam, że jest mnóstwo ludzi, którzy jeżdżą samochodem i słuchają i śpiewają różne kawałki i robią sobie wewnętrzne karaoke, także i takich nikt nie słyszy. No i wiesz, jakby to, że wyświetla ci tekst na ekranie byłoby super, ale oczywiście no, nie będzie tak, bo Apple powiedziało nu pagadi, nie można tutaj rzeczy robić. Więc fajnie, że to jest, ale jestem trochę rozczarowany, bo to, co samochód sam sobie robi, korzystając z Bluetootha na przykład, że wsiadasz sobie do samochodu, on się sam łączy z telefonem i zaciąga ci treść ostatnich SMS-ów, ostatnie połączenia telefoniczne, może słuchać muzy ze Spotify bez żadnego problemu, możesz dzwonić i odbierać telefony, możesz odpowiadać na SMS-y dyktując, bo ten system rozpoznawania mowy jest wbudowany w samochód, więc jakby wiesz, ten CarPlay niewiele daje tak naprawdę, znaczy niewiele daje więcej niż to, co mamy dzisiaj, także no mówię, jestem taki trochę rozczarowany. Mam poczucie, że to też jest jak najbardziej rozwojowa funkcja i pewnie tam się trochę będzie działo, ale rzeczywiście pewnie ze względu na to, że tych użytkowników jest dość mało, no to nie stawiają na to, więc no, ten czas oczekiwania na nowości jednak będzie trochę dłuższy. Tylko słabo, że sami sobie też zwalniają to tempo przez ograniczanie konkretnych funkcji, które można na tym CarPlayu sobie ogarnąć, tak? Przecież będąc deweloperem. Tyle moja recenzja CarPlaya.
Ziomie, nawet nie wiem, co to jest Car.
No ja wiem, że nie wiesz. Po to jestem tu, ja.
Ale będę chciał zrobić prawo jazdy, to.
No to bardzo chętnie ci pokażę, co można zrobić.
Co to jest samochód?
Co to jest samochód? Wchodzisz, nie? Tu zapalasz to i pedał tu z lewej strony naciskasz.
Oho, no. Pedał.
No tak no, się nie. zaczyna, tak się zaczyna. Samochodowanie.
Mhm. Najpierw samochód, a potem co? Rodzina i dzieci?
To się tak czasem kończy, więc uważaj. Uważaj na siebie. No, więc taka recenzja.
Tak właściwie. bardzo, bardzo fajna, Wodku. Cieszę się w ogóle, że miałeś okazję z tego korzystać i będziesz miał okazję z tego korzystać, bo to jest dość ciekawe, jakby nie było.
Tak, ja takie miałem poczucie, że jakby wiedząc, że to się wydarzy, że właśnie będę miał taką opcję, to sobie myślę, o kurde, czat, nie? W sensie, że fajnie, bo będę prawdopodobnie jednym z niewielu ludzi w ogóle w Polsce, którzy mogą...
To jest hashtag pierwszy po...
No nie, no bez przesady, nie? Ale faktycznie jest tak, że żeby mieć CarPlaya u siebie w samochodzie, to trzeba kupić nowy samochód albo ewentualnie nowe radio i wepchnąć, wiesz, nowe radio w stary samochód, które jest takie dość wypasione, bo tam jakieś nie wiem jak się czyta, Alpine czy... Nie wiem, jak się czyta tą firmę, ale robią jakieś tam radia, które CarPlaya ogarniają. No ale to wiesz, to nie wiem ile jest osób, które mając samochód myślą sobie, o mam iPhone'a, to sobie kupię super radio, żeby wiesz, jeszcze mieć CarPlay. No nie sądzę, więc rzeczywiście ta grupa ludzi, którzy aktywnie korzystają jest pewnie mała, więc czuję się taki trochę, o yeah, jestem wiesz, jestem hashtag jeden z pierwszych Polaków.pl.
Ok.
Supcio.
Brawo Wojtek.
Supi. Słyszałem, że teraz się mówi supi, nie wiem czy wiesz. To takie jest młodzieżowe, więc lepiej bądźmy na czasie.
To ja nie widziałem, szczerze mówiąc.
Supi.
Fuck. Otóż,
no.
Wojtku, ja mam dla ciebie jeszcze, mam jeszcze dwie rzeczy.
Strzelaj we mnie, jestem dzisiaj...
A właściwie mam aplikację. Chciałbym się podzielić takimi dwoma aplikacjami właściwie to trzema, ale jakby dwie są bardzo do siebie podobne, więc no. Połączyłem ten temat. Mianowicie tyle się czyta i tyle się mówi o tym, że iPhone'y mają świetne aparaty.
No.
Jest to fakt.
No, mają spoko, chociaż SGS7 wyprzedził no, 6S-a.
Tak, natomiast... Mm. Jakby zacząłem się interesować kwestią tego, na ile ten aparat pozwala mi na robienie rzeczy.
Okay.
Takich szalonych rzeczy, czy na wyciągnięcie jak najwięcej z tego aparatu, no nie?
Bo generalnie tak przypomnę, że ja pamiętam, że ty robiłeś całkiem spoko foty, tylko chyba już przestałeś, ale pamiętam stare czasy, jak jeszcze byłeś gruby, może to ten talent ci odszedł razem z kilogramami. Nie wiem tego, ale pamiętam, że robiłeś zajebiste foty. Naprawdę.
O, to miło słyszeć, ale nie pamiętam, żeby sobie tego...
No właśnie.
Tak? Może aż zobaczę. Instagram slash kompa włożę.
To wyjmij jeszcze chusteczki, bo wiesz...
No dobra, no, są to jakieś fotografie.
No dobrze, no ale opowiadaj o tym aparacie.
Tak właściwie niektóre to tak ma. Anyway... zacząłem sprawdzać sobie, na co pozwala mi tak naprawdę ten aparat w kwestii jakby modyfikacji ustawień tak z palca, no nie?
Co
no
się bo, da na manualu.
Tak, no bo ustawienie no, nie zmienia przysłony, tak? Ona jest stała.
No tak.
Ale mogę bawić się ostrością.
Możesz.
Mogę bawić się ISO, mogę bawić się czasem migawki i mogę bawić się balansem bieli.
Ale to w jakiejś zewnętrznej aplikacji pewno.
No możesz, niektóre z tych rzeczy możesz jakby bawić się w aplikacji systemowej, natomiast właśnie nie wszystkie. Mhm. I są takie dwie aplikacje, jedna nazywa się Manual, a druga nazywa się Obscura, które właśnie służą do takiego bardziej manualnego jakby operowania aparatem. I powiem ci, że jakby one oczywiście wymagają troszeczkę, nawet nie tyle skilla, no bo skilla wiadomo, że wymaga cokolwiek co związanego jest z fotografią niż zrobieniem zdjęć, zresztą mieszka z Arlensonem / równa się wiesz.
Wiadomo, wiadomix.
Zresztą sam robisz tak zwane wideo.
Robią.
Otóż. I chodzi o to, że jakby abstrahując od tego, że trzeba umiejętności, żeby w ogóle dobrać, wiedzieć co to jest to ISO, co daje zwiększanie, zmniejszanie, czy co jest tą migawką, w ogóle kto to jest ten migawek, to jest jeszcze kwestia jak przyzwyczajenia się do tego, żeby robić te rzeczy z palca, bo telefony przyzwyczajują nas do tego, że to jest, że są zwykle point and shoot.
Tak.
Natomiast jakby ja stwierdziłem, że a może co bym było, gdybym chciał się na chwilę zatrzymać. To takie dość ładne nawet, zatrzymać się na chwilę, no nie?
Brzmi jak tytuł książki.
Tak, na chwilę się zatrzymać. I pobrałem sobie te aplikacje i zacząłem się trochę nimi bawić, żeby sprawdzić, co mogę zrobić. I powiem ci, że możliwości aparatu, jakim są, a jaki jest iPhone, przy tych aplikacjach naprawdę jakby skyrocketing robią. No bo zabawa ostrością to jest jedna rzecz. Wiadomo, fajnie sobie móc zrobić ostrość na najmniejszą, tak? Mhm. Dobrać sobie tak, żeby można było sobie zamazać tło. Wiadomo, to zawsze wygląda pro, jak masz rozmazane tło. Ale aparat w telefonie zwykle dobiera jakby wartości najbardziej optymalne do tego, żeby zrobić najlepsze zdjęcie jakościowo w danym momencie, czyli podkręca ISO, tak, podkręca przysłonę, czy zmniejsza przysłonę, podkręca ISO po to, żeby to zdjęcie było jak najmniej ruszone, nie patrząc aż tak bardzo na to, jaka jakość tego zdjęcia faktycznie będzie. Lepiej, żeby było jakby zaszumiane, ale nie ruszone, niż odwrotnie. Mhm. Natomiast zatrzymując się troszeczkę i zaczynając się bawić tak naprawdę tym manualem czy obskurą, mogłem zrobić coś odwrotnego, czyli właśnie chcieć zrobić zdjęcie, które albo będzie prześwietlone, albo które będzie właśnie z długim czasem naświetlania. Najniższy czas naświetlania w manualu to jest 0,3 sekundy.
Okej.
Okay. W obskurze to jest w ogóle bardzo dużo. W sensie tam już chyba w sekundy to leci.
Czy możesz takie w nocy zrobić, że masz zamazane światełka, tak? Że
a nie, też jest 1 przez 30.
No.
Ale możesz sobie dorzucić do tego oczywiście. Poczekaj, właściwie to. Tak, możesz zrobić takie światełka.
Okej. Okay.
Więc to są rzeczy, na które pozwala tak naprawdę aparat w telefonie. I jest bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy, z którymi można się bawić. Można je zmieniać, potem modyfikować. I dlatego naprawdę nie trzeba kupować z wielu aplikacji. Bo kupując na przykład obskurę. Masz oprócz tego, że masz... W ogóle obskura chyba jest darmo. Masz oprócz tych manualnych możliwości jakby modyfikowania zdjęcia, masz też możliwości z filtrami, z nakładaniem jakichś obrazków, w sensie z tam zmienianiem kolorów czy barw, czegoś.
A czy to jest obskura kamera, to się nazywa?
Tak.
No to 5 euro.
Tak?
No. Ale może kupiłeś to już dawno, już zapomniałeś.
Okej, okay. No dobra, w każdym razie wiesz, inwestując niewiele pieniędzy możemy naprawdę jakby podwyższyć nasz poziom robienia zdjęć na iPhone'ie, bo naprawdę można dużo rzeczy pozmieniać i je manualnie poustawiać, co absolutnie zmienia jakby to, na co pozwala telefon.
To ja tylko powiem jeszcze, bo musi się to pojawić, tutaj masz 5 euro, żeby kupić obskura, nie?
Mhm.
Jak masz Samsunga, to masz te wszystkie manualne ustawienia w aplikacji aparatu, zwykłej, systemowej, za darmo.
No jasne, no w sensie tak, no, natomiast...
To musiało paść, żebyśmy byli dwustronni, i a nie, że tylko iPhone. Wiesz jak jest?
No, oczywiście, rozumiem. Natomiast odniosę się do iPhone'a, bo w tym momencie korzystam tylko z iPhone'a.
Jak najbardziej.
Mam S6 cały czas. Bawię się cały czas używam. Ale w tym momencie używam tak codziennie iPhone'a, więc się... Także ja polecam, bo naprawdę pozwalają na zupełnie inny poziom zabawy w robienie zdjęć, w bawienie się aparatem. Będą oczywiście linki i można sobie będzie pobrać, też kupić manual albo obskurę. I to jest uważam całkiem fajna opcja.
No spoko. A ja jeszcze, skoro o aplikacjach, wiem, że masz jeszcze trzecią w zanadrzu, Ale ja powiem o jeszcze jednej, bo ona się łączy z tym ze względu na to, że trochę dotyka zdjęć przede wszystkim. Mhm. Znalazłem ostatnio i testowałem już i wiem, że działa i chciałem polecić, bo ja czasem jestem taki szalony, że siedząc sobie w domu, tak wejdę sobie do App Store'a. Wiesz, ja tak sobie czasem wchodzę.
Tak to się zaczyna. Najpierw... Ja też tak czasami robię i potem wiesz co?
Pieniądze. Nie, ja zawsze ściągam darmowe rzeczy. I najpierw klikam zawsze, czy nie ma przypadkiem żadnych nowych aktualizacji, bo jestem jakimś maniakiem aktualizacyjnym i za każdym razem jak są nowe, to o, ciekawe co wprowadzili. I chcę być zawsze pierwszy, który to dostaje. Ale wchodzę też czasem na główną stronę i patrzę, co poleca Apple. Bo generalnie jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby polecili coś, co jest słabe albo niedopracowane. I rzeczywiście ostatnio trafiłem tam na aplikację, która nazywa się AppShot. To jest apka, która pozwala ci tworzyć takie streamy. To tak jakby stream zdjęć. To jak sobie wyobrażamy, tak jak teraz mamy, wpadają nam do rolki i jak to się nazywa w iCloudzie? Ten fotostream, czy tak się nazywa to w ogóle, czy nie?
No tak.
No jakoś tak. No to tutaj wyobraź sobie, że możesz ten stream zdjęć podzielić na różne, na przykład wydarzenia. I wyobraź sobie taką sytuację. Jedziemy razem na Openera, jakąś imprezę. Ja, ty, Arlenson, Magda i nie wiem, trzy jeszcze osoby, z którymi jesteśmy ziomkami. Jedziemy razem pod namiot i jest super. I wszyscy instalujemy sobie tą aplikację i ustawiamy, że teraz jedziemy na Openera i ustawiamy taki jeden stream Opener. Wszyscy do niego dołączają i włączają streamowanie swoich zdjęć właśnie na to wydarzenie i ustawiają sobie datę wyłączenia, że nie wiem, no niech to trwa tyle, ile jesteśmy na Openerze. Bo tam można ustawiać normalnie z palca ile dni, godzin czy minut nawet ma ten stream jakby trwać. Ma trwać to wrzucanie. I teraz ktokolwiek nie zrobi zdjęcie telefonem, zwykłą aplikacją aparatu, czyli nie musisz uruchamiać tego AppShota, tylko on sobie tam siedzi w tle. My robimy sobie zdjęcia na imprezie, wideo, snapy, zapisujemy do rolki kamery, wiesz, szalejemy z telefonami. Natomiast AppShot zaciąga wszystkie zdjęcia do tego folderu u siebie, czyli jakby kopiuje po prostu wszystkie zdjęcia zrobione przez nas wszystkich do tego jednego folderu, który jest dostępny przez AppShota i każdy z nas może wejść na ten stream zdjęć i zobaczyć, a Rysiek zrobił to zdjęcie, ja zrobiłem to, ty zrobiłeś to, Magda jeszcze kilka i te wszystkie zdjęcia są dostępne dla nas wszystkich i każdy z nich możemy sobie szerować na własne socjale czy gdziekolwiek, nie? Robić jakieś, nie wiem, wszystkie połączyć w jedną, jakiś kolaż, czy jakkolwiek, co chcemy z nimi zrobić. I to jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście to wszystko trafia do jednego worka. I nie ma sytuacji, w której musimy się, wiesz, wymieniać, ej, zrobiłeś mi takie super zdjęcie, weź mi wyślij, wiesz. Nie, bo to już wszystko jest w aplikacji. I uważam, że to naprawdę jest całkiem ciekawe podejście do tego, bo to też można robić na odległość. To wydarzenie to może być po prostu, wiesz, możemy stworzyć wydarzenie rodzina, nie? I za każdym razem, kiedy jesteśmy na imprezie rodzinnej, czy chcemy coś wysłać babci czy komuś, po prostu zaznaczamy, że chcemy teraz robić zdjęcia, które zostaną skopiowane do tamtego folderu i pach, robimy zdjęcia aparatem i nic więcej nie trzeba robić. Więc to jest bardzo ciekawe. Szukam do tego zastosowań, już jedno mam, ale akurat służbowe, bo rzeczywiście zdarza się, że jakieś eventy tam obskakujemy z telefonami, robimy jakieś zdjęcia i wideo, więc to jest dobre miejsce na to, ale jestem też ciekawy, jak można to wykorzystać, wiesz, wśród znajomych. Natomiast koncept mi się podoba.
Właśnie pobrałem, bardzo fajne, ale jakby ja mam jedno pytanie, ale nie do końca chcę je zadawać.
No?
A co z prywatnością?
No, kochany, to ty decydujesz, kiedy nie, trafi, nie, wiesz, a poza tym masz 3 minuty na to, żeby usunąć zdjęcie, jeżeli zrobiłeś jakieś, które nie powinno tam trafić. Więc to ma tak, że są takie interwały, że on sprawdza, czy coś nowego wpadło, ale zawsze jest ten czas, żeby rzeczywiście usunąć zdjęcie z rolki telefonu, czy na przykład zatrzymać szybko, wiesz, wysyłanie, żeby to nie poszło, tak?
Okej.
Ale no bo to rzeczywiście jest... trzeba pamiętać. że hej, teraz każde zdjęcie, które zrobisz, trafi gdzieś jeszcze, nie?
No bo to jest jakaś kwestia właśnie, nie?
Tak,
że...
tak.
Okej.
Okay. Ale generalnie, no ciekawe.
Ale pobrałem sobie. No. Ja w ogóle, no mam jeszcze jedną aplikację, ale to tak w ogóle, jak przeszedłem na ostatni ekran, to zobaczyłem inną aplikację swoją, ale to tak jest real life scenario, jak to się mówi. Wiesz co, tak sobie researchuję temat trakowania czasu w pracy.
Aha.
Bo już troszeczkę jakby nie chce mi się trakować mojego życia, tak jak kiedyś prawdopodobnie ktoś by posłuchał poprzednich odcinków, jest na podcastu około 20, no nie? No to wiesz, mania, trakowanie kroków, trakowanie snu, trakowanie tam wchodzenia do toalety, no nie?
No.
Nie, już mi się nie chce. Jedyne co trakuję to właściwie faktycznie są kroki i tak dalej, ale to tylko dlatego, że no, mam Apple Watcha od, o Boże, już od dużo, od 6 miesięcy prawie. No, no mam tego Apple Watcha, więc trakuję te wszystkie rzeczy, no bo noszę go codziennie, tak? Więc widzę sobie ten. Ale w pracy jest mi to potrzebne, bo rozliczam się za swój czas.
No tak.
Rozliczam, w sensie już tak bardzo niskopoziomowo, jakby nie na zasadzie rozliczam się na czas, czyli 8 godzin i tak dalej, nie, nie. Jakby ja sprzedaję, klient kupuje każdą moją godzinę, to jest aż do takiego poziomu w tym momencie w mojej pracy. Więc ja potrzebuję narzędzia, żeby ten czas trakować, tak? I żeby ten czas efektywnie spędzać. Na zasadzie widzę, że to jest godzina, w którą poświęcę na projekt X, więc muszę teraz ten projekt X zrobić i na to mam faktycznie godzinę i powinienem to jakby ten czas poświęcić na ten projekt. No ale chcę też łatwo mieć możliwość wysłania takiego jakby podsumowania swojej pracy z całego tygodnia, tak? Bo na sam koniec tygodnia cała firma jakby... product ownerzy, czy też product managerzy uzupełniają właśnie taki dokument, w którym jest ten czas wpisany dla każdego klienta, że można było to wyeksportować na zasadzie, no dobra, ten programista tu ten grafik i tak dalej, w sumie tyle czasu poszło. No bo rozliczamy się z klientami też za czas.
No tak.
Czyli klient nie kupuje jakby zadań, tylko kupuje nasz czas. I zrobiłem research i znalazłem dużo takich narzędzi. Harvest, jakieś Hours, Timely. I powiem ci, że jest bardzo ciężko znaleźć dobre narzędzie do trakowania czasu, które nie kosztuje jednocześnie miliona dolarów.
No dobra, ale dobre to znaczy jakie?
Wymagania miałem takie. Ogólne wymagania są takie, żeby była aplikacja na Windowsa i na Maca. Bo to są dwa systemy, na których pracują ludzie w firmie. Albo przeglądarkowa wersja, ale najlepiej jakby była aplikacja.
No.
Żeby była teamowa, na zasadzie ja jako jakby menedżer mogę zobaczyć czas wszystkich pracowników w firmie. Albo chociaż tylko mojego teamu. Już jakby, żeby można było zrobić taki podział, żeby były osoby, które widzą wszystkich czas i tylko swój, no tak? No bo ja chcę widzieć czas wszystkich osób ze swojego zespołu, nie chcę, żeby wszyscy z mojego zespołu mogli zaglądać czas wszystkich innych. Znaczy mogą, ale jakby założenie jest takie, żeby nie musieli.
A nie może Jiri do tego zaprząść jakoś?
No właśnie nie, jest dużo problemów. W tym momencie to się odbywa na Google Docsach po prostu, gdzie ludzie po prostu piszą i wpisują swój czas, no nie? Ale to naprawdę jest ciężkie i chodzi o to, że to jest proaktywne i często ludzie o tym zapominają. I jakby zapominanie o tym time trackerze też będzie się wydarzało. Natomiast to jest o tyle łatwiejsze, że no... jak to jest aplikacja, to ja na przykład używam sam personalnie w tym momencie dla siebie aplikacji Hours, która nazywa się po prostu Godziny. I ona i mam ustawione w niej tak, bardzo w ogóle jest jakby ładna, do tego ma aplikację na zegarek, nie ma aplikacji na Maca, ale jest webowa wersja, więc okej, okay. A do tego jest coś takiego, że mam Reminders, które wysyła mi, że ja pracuję generalnie od poniedziałku do piątku. I teraz tak, jeśli nie wystartowałem z żadnym zadaniem, z żadnym czasem, od 9.20 po 9.20 dostaję przypomnienie na zegarek.
Ej robisz stary, coś?
Nie uruchomiłeś timera. Więc super. Jeżeli timer wciąż działa po godzinie 18, to też dostaję powiadomienie, no bo albo wtedy siedzę dłużej w pracy i faktycznie jakby coś robię, albo zapomniałem go wyłączyć wychodząc z pracy. Albo kiedy na przykład zrobię jakieś zadanie, znaczy robię jakiś czas i potem nie uruchomię timera przez godzinę, to też dostaję powiadomienie. Więc jeśli na przykład skończyłem robić jedną rzecz, zastopowałem timer, zacząłem robić drugą rzecz, nie włączyłem timera, to po godzinie dostanę powiadomienie i będę mógł sobie ten czas wpisać.
Okej.
Więc i to jest dla mnie jakby o tyle ważne, że to są faktycznie takie jakby no real life scenario. Mm-hmm. Do tego z aplikacji, co jest fajne, proces aplikacji, mam weekly reporty, no nie? Mm-hmm. I na przykład wezmę sobie ostatnie 30 dni, bo też mam custom period, past 30 dni, weekly, monthly, yearly, all clients and projects, mam też coś takiego, no ale wezmę sobie na przykład past 30 dni, wybieram sobie ostatnie 30 dni i mam przycisk do eksportowania danych z tego okresu. PDF, CSV, link do weba. Więc mogę od razu wysłać, jak ktoś mi pyta, ej Orzech, ile czasu przepracowałeś na przykład w ostatnim tygodniu na temat, na przykład mam tu taki temat, nazywa się kwakwa.
Okej.
Okay. To akurat kwakwa to chodzi o wewnętrzne spotkanie, jest to, tak się po prostu nazywa, nie? Mm-hmm. I widzę, no, że total report na przykład ostatni tydzień to jest 7 godzin 31 minut, nie? Mm-hmm. I mogę sobie kliknąć cyk, eksportuj jako PDF.
No fajnie.
Z notatkami, bo od razu mogę do tego dodać te też notatki, albo po prostu całe podsumowanie, ile czasu każdego dnia, ile czasu w sumie w ciągu tygodnia. Mhm. Więc wiesz, to jest takie narzędzie, które w tym momencie spełnia wszystkie moje wymagania. Natomiast problem polega na tym, że jest bardzo drogie.
Aha.
No właśnie, znaczy jakby dla mnie jest za darmo, tak, dla jednej osoby. Te raporty są płatne, ale w tym momencie są za darmo, bo jest jakby taki, oni spieprzyli coś i po prostu dali to za darmo na razie. Mhm. Więc dla mnie w tym momencie jest okej. Okay. No ale dla całego zespołu będzie kosztowało to milion. Jest aplikacja Timely, która też pozwala, jakby oni mają taką zasadę, że po jak do 10 osób jest $70, chyba tam 7 czy 6 dolarów za osobę.
Aha.
Powyżej 10 osób jakby nie luźni się kwota. Może być 100 osób i dalej płacisz $70.
Okej. Okay.
Więc z tego będziemy próbować korzystać. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawy sposób na kontrolowanie swojej pracy, wiesz? Sprawdzanie mm-hmm. takiego trakowania swojego czasu. Bo ja na przykład teraz, po dzisiejszym dniu, dzisiaj byłem w pracy od godziny 9 do godziny 17.20. Mm-hmm. I widzę, że mojego efektywnego czasu, bo oprócz jakby mam projekt, kwakwa, czyli te moje spotkania, mm-hmm. mam też projekt nauka. I jak nic nie robię, bo zdarza się taki okres pracy, że nic nie robię, czyli na przykład jem obiad czy coś takiego, to po prostu nie wpisuję tego. Więc z 8 godzin pracy mam 5 godzin 26 minut przepracowane faktycznie.
To jest absolutnie normalne.
No nie, ale wiesz, fajnie sobie uświadomić to, że jesteś na takim normalnym poziomie, no nie? A nie na przykład się opierdalasz.
No tak, to jest bardzo, bardzo ten. To też może otworzyć oczy generalnie, wiesz, jakby zdajesz sobie sprawę z pewnych rzeczy, że na przykład te kawki to ci zajmują więcej czasu niż ci się wydawało.
O, tutaj mam jakiś dzień 6 godzin 41 minus 8 godzin pracy.
No to jest już hardcore. To waliłeś. No. Chcę sobie to hours sprawdzić. A który hours według ciebie lepszy jest?
No hours jest ładniejsze, przyjemniejsze i do tego jak masz 3D Touch, a ty masz 3D Touch, no nie? Mhm. Ja na przykład mam 3D Touch, naciskam i mam tutaj 4 projekty. Nie wiem, czy one są losowo, czy nie, ale jak na przykład nacisnę sobie, to on od razu odpala ten tracker. Jak potem widzę ikonka, jak jest, teraz jest pusta ikonka, w sensie jest czarną obręczą, tak? A potem będzie z białą obręczą czarną w środku. Mhm. Jak nacisnę, jak uruchomię ten timer. I będę mógł sobie wtedy po prostu zatrzymać z tego ekranu. Więc to jest fajne. Do tego aplikacja, ja wiem, że ty nie korzystasz z zegarka. I ja wiem, jak to
no
brzmi,
nie.
Że o, aplikacja z zegarka. Natomiast ona faktycznie na tym zegarku nawet daje radę, wiesz? Tam nie za bardzo dużo rzeczy jest do pokazania. Bo to są tylko timery.
No tak.
Ale do, wiesz, do przechodzenia czy wyłączenia jednego timera, uruchomienia drugiego, no to przejście z pokoju, mogę wyciągam, wiesz, rękę, klikam inny timer i przechodzę do kolejnego projektu, no to jest super. W sensie to nie jest, to do tego się zegarek nadaje, nie? Do takiego dwóch tapnięć. Więc to jest super. Hours jest niestety bardzo drogie i prawdopodobnie będzie takie drogie. Ale
znaczy, będę. No ta wersja Pro, tak?
Tak, no tylko, że ona jest w tym momencie za darmo, dopóki nie uporają się z jakimś czymś. Mhm. No a potem ona kosztuje chyba $10 miesięcznie.
Okej. Okay. No nie, ale ja tu mam teraz tak, że zainstalowałem za darmo, jest in-app. Purchase.
Ale tak, oni mają napisane tylko, że jest... Hours will be completely free to use until we relaunch the product. Po prostu.
Ale ja nie wiem, czy ja ściągnąłem to osób, samo. Hours osób... time tracking, to jest to?
Tak, taka ikonka niebieska
z... No, z takim jakby zegarkiem. Znaczy tak, ze wskazówkami, no to tak. No to
tak, jest... tak. Jak, to, jak kupisz na rok, to dostajesz drugi rok gratis, nie?
Okej. Okay. Ale ja tu nawet nie mam w ogóle miejsca, gdzie ja mogę to kupić.
No bo teraz oni chyba nawet to usunęli z aplikacji, aha, bo jest taka sytuacja, a nie inna, że po prostu...
Okej. Okay.
Ale bardzo mocno polecam jakby trakowanie swojego czasu w pracy, bo to pomaga, a do tego fajnie wygląda. No i szukam. Szukam do tej aplikacji i będę prawdopodobnie o tym mówił, kiedy już coś znajdę, coś, co może się przydać w pracy.
Okej. Okay. Ciekawe. Znaczy, ja w sumie nigdy nie myślałem o tym, żeby to trakować. Ja w ogóle mam poczucie, że za każdym razem, kiedy rzucam się na, wiesz, o, teraz będziemy trelować i będę Trello wszędzie wpisywał wszystkie zadania. Wpisuję przez pierwsze, wiesz, 3-4 dni, 5 dni, a później znowu się zakupuję jakimiś rzeczami.
W notatkach czy czymś
i później
zostawiasz.
Rozpierdziel jest taki, że tu notatki, tu tekst edit nawet czasem uruchamiam, żeby zrobić coś.
Ja mam yes. w tym momencie na biurku kartkę papierową.
No i wiesz, bo, zastanawiam się, znaczy ja, dla mnie to jest zły pomysł, bo ja tak piszę, żebym później nie odczytał, ale to też jest jakieś, wiesz, rozwiązanie, nie? Że jakby rozpisać sobie zadania gdzieś, co jest faktycznie pod ręką i nie wiem, no wiem, że to jest ważne, wiem, że to bardzo układa pracę, ale są takie momenty, w których po prostu... Puf, giniesz.
Tak, tylko
i...
ja jest, wiesz co, to jest problem chyba wszystkich, że przychodzi taki moment, w którym nagle nie masz czasu na zapisywanie zadań, które masz zrobić, tylko potem to się zemści, dobrze o tym wiesz, nie?
No i na mnie się mści za każdym razem, kiedy sam łapię się za głowę i kurde mówię, fuck, znowu to samo, nie? I do tego jeszcze, wiesz, śledzenie czasu, a może to mi jakoś ułoży. Wiesz, to jest takie
możesz
poszukiwanie...
Możesz tam pisać też
wiesz...
zadania, wiesz? To jest okay. fajne, że możesz tam pisać też zadania, na przykład na jakim się zajmujesz w tym momencie. No jest dużo różnych jakby metod. Ja po prostu potrzebuję teraz rozliczania czasu tylko po to, żeby właśnie móc rozliczyć się z klientami i żeby ten czas trakować faktycznie, no nie?
A ja no bo może ja... rzeczywiście to jest dobry pomysł, że w momencie, kiedy na przykład przychodzi mail... który nagle jest super ważny, to ty przeskakujesz z zadania na zadanie i żeby zobaczyć te dane, jak bardzo skakałeś, nie? Bo przechodziły kolejne maile i tak dalej, to może jak zobaczę ten totalny chaos, w którym pracowałem przez ostatni dzień, na przykład dzisiaj tak miałem, to może mi uzmysłowi to, że okej, okay, przyszedł mail, ale nie muszę koniecznie odpowiadać na niego w tej chwili.
Ja na przykład odpisuję na maile 2 razy dziennie.
Okej. Okay. A to wiem, że jest taka metoda faktycznie, że...
Tak,
że,
no. I ona działa, bo inaczej bym się zakopał. Mhm. Bo tych maili przychodzi bardzo dużo każdego dnia, więc ja po prostu robię tak, że odpisuję na maile jakby pierwszą rzecz rano, ale nie spędzam też nad nimi, wiesz, bo gdybym chciał, to mógłbym spędzić nad nimi miliard godzin, ale spędzam nad nimi tak, żeby wyczyścić trochę inbox, i zrobić te wszystkie rzeczy ważne i sobie oceniam, czy coś jest ważne po tym, kto do mnie napisał. Mhm. A potem pod koniec dnia jeszcze robię takie małe, wiesz, koło 15, tak szybki rzut oka, czy coś się ważnego jakieś coś muszę gdzieś zadzwonić. Jak nie, to okej.
Okay. A masz powiadomienia z maila?
Nie, bo mam cały czas wyłączone powiadomienia w telefonie z maila, w ogóle z pracy mam wszystkie powiadomienia wyłączone, ale jak jestem w pracy, to mam na komputerze po prostu odpalonego mail appa, w którym widzę swojego maila pracowego.
Okej, okay, ale czy wyskakuje ci, bo wiesz, u mnie jak wyskakuje, nie, ja mam wszystkie to powiadomienie.
Ja mam wyłączone powiadomienia z boku, bo mi się pochlastał.
No to może to. Bo to... Zauważyłem, wiesz, analizuję sobie dzisiejszy dzień, bo miałem rzeczywiście szalony. I rzeczywiście najgorszy moment jest taki, że ja widzę z prawej strony, że ktoś mi wysłał maila.
Nie.
Widzę
wyłącz
kto
to.
I widzę, wiesz, pierwszy fragment tego, co tam jest w treści.
Hej Wojtku!
No, witamy Państwa serdecznie. To taki to w ogóle usuwam już z powiadomienia, nie? Ale rzeczywiście zdarzają się takie, które może i by mogły poczekać. A ja się od razu, wiesz, mówię, oho, ten jest ważny, ten, na ten muszę zarabiać, nie, nie, a one nie, ostatecznie może nie
wiesz,
są takie ważne.
Pamiętaj, jak ktoś do ciebie pisze maila, to nigdy nie jest takie ważne.
No, muszę chyba sobie przestawić to myślenie. Ale może dzięki temu, że dzisiaj nagrywamy, to jutro, jutrzejszy dzień będzie bardziej produktywny.
To wiesz co, zostawmy tą aplikację, o której chciałem powiedzieć, powiemy o niej w przyszłym tygodniu, szczególnie, że wiem coś, co będę chciał powiedzieć w przyszłym tygodniu,
no.
Więcej, ale jeszcze jedna rzecz tak a propos wracając do takiego flow i pracy, i maili i tak dalej. Ostatnio bardzo negatywnie odnoszę się do Slacka.
Okej.
Okay. Czy masz to samo?
Dzisiaj miałem dyskusję właśnie z kolesiem, który napisał do mnie na Slacku jakimś pracowym, który kiedyś był zakładany, nadal tam jestem podłączony. Ja tam napisałem, że my ze Slacka korzystamy wewnętrznie, wiesz, w swoim zespole. I koleś do mnie napisał, mówi, ej, widziałem, że pisałeś, że używacie u siebie, powiedz jakie są zalety, bo zastanawiam się, czy nie wprowadzić u siebie. I ja wypisałem mu, dlaczego u nas to jest spoko, ale w gruncie rzeczy, pisząc to nawet, doszedłem do wniosku, że to wszystko moglibyśmy robić w Telegramie. Wiesz, jakby...
Ale nie, to ja zupełnie...
To jest inna sprawa, ale powiedz o swojej części.
Bo ja na przykład strasznie negatywnie w tym momencie odnoszę się do Slacka, bo w firmie, w której teraz jestem, i jeszcze nie zdradzam, chociaż to już takie jest dość oczywiste, w pewnym momencie się zrobiło, może po check-inach na Forskorze, pracuje 40 osób.
No.
Jest 115 kanałów.
Oh, damn.
Z czego około 80 jest aktywnych daily basis.
Okej.
Okay. I są aktywne, bo to są kanały albo projektowe, albo na przykład związane z herbatą. Mamy kanał herbata, nie? Z grami, cebula deals, telewizornia, music, IT, random, games, to już chyba było, mobile apps. Wiesz, dużo kanałów naprawdę różnych, tematycznych. I one wszystkie są aktywne w trakcie dnia. Przynajmniej jedna się wiadomość pojawi, ale pojawia się zwykle więcej. I problem polega na tym, że ja mam wyłączone oczywiście wszystkie powiadomienia ze Slacka. Mam wyłączone oczywiście wszystkie te informacje, że ktoś mnie wzmiankował i tak dalej, no nie?
Ale kropeczki przy kanałach się pojawiają.
Tak.
Trzeba odczytać.
Ostatecznie Slack jest 8-godzinnym, 40-osobowym spotkaniem bez agendy.
Aha.
Ja to przeczytałem, to właśnie dokładnie to, co powiedziałem, to jest cytat. Tylko, że ja się z nim zgadzam tak bardzo, jak chyba jeszcze nigdy. Przy 10 osobach, przy DreamJ'u, 10 osobach, jak tam było, 10 osób, 15,
no,
nie było problemu.
Okej.
Okay. Przy 40 osobach jest naprawdę tego tyle, że Slack management zaczyna być taskiem.
Okej, okay, ale poczekaj, zanim dokończysz. Czy nie dlaczego jest problemem to, że jesteś podłączony do tych wszystkich kanałów? Musisz tam być?
No, w większości przypadków muszę być. Okay. Oczywiście odpuszczam sobie niektóre z nich, no nie? Ale chodzi mi o to, że jest sytuacja taka. Niektóre z tych kanałów... inaczej, komunikacja, która się odbywa na tych kanałach, w dużej mierze musiałaby się wydarzyć.
Okej, okay, czyli to nie jest tak, że to jest niepotrzebne.
Trochę tak.
No.
Natomiast forma, w jakiej ona się wydarza i to, jak bardzo to jest potrzebne, żeby wydarzyło się instant, to jest sprawa dyskusyjna. Bo ja na przykład chcę wiedzieć, że ej, słuchaj, Paweł, UX5 się rozwalił i klient dostanie rzeczy, natomiast dostanie je, ale będzie musiał zaznaczyć myszką sobie, żeby cokolwiek mógł zobaczyć, bo czarny kolor w UX5 jest niewidoczny w tym momencie. To jest ważna informacja. Pytanie, czy ona powinna być do mnie instant na Slacku? Czy ktoś mógłby mi napisać mailem, wysyłając mi linka? Czy mógłby mi powiedzieć, ej Paweł, jest taka sytuacja, a nie inna? Odnoszę po prostu wrażenie, że ta komunikacja instant nie jest zbawieniem, tylko jest coraz większym problemem. Ja na przykład postuluję w niektórych projektach swoich, żeby testowo oprzeć całą komunikację o Basecamp.
Okay.
A komunikację jakby projektową taką, którą przeprowadzamy na Slacku, żeby odbywać, uwaga, 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 ustami.
Wow, szaleni.
Ustami. Właśnie to było zabawne, bo Paweł, z którym o tym rozmawiałem, jakby też jest za Mhm. I powiedział, że powiedział w swoim zespole właśnie, że myśli nad tym, żeby zlikwidować Slacka do tego konkretnego projektu, żebyśmy się komunikowali na Basecampie, a on mówi, a ktoś zapytał, ale to jak my będziemy rozmawiać?
Okej.
Okay. I wiesz, to jest, jest to, uważam, że to się robi troszeczkę problem, no nie? Mhm. Slack jest lepszy niż mail, ale to nadal nie jest dobrze.
No tak.
Cóż. Dobra, i tym sposobem myślę, że możemy to zakończyć.
To jest w ogóle bardzo ciekawe. Pesymistyczne, tak, bo wydaje się, że to miało przecież być takim, wiesz, odpowiedzią na wszystko i być lepszym mailem i tak dalej, i tak dalej. A się okazuje, że może być też. Pytanie, wiesz, jakby, czy to znaczy, że wy z niego źle korzystacie?
Nie.
No właśnie,
nie.
No, to chyba właśnie, nie.
Bo wiesz, tak naprawdę to, w jaki sposób korzystamy ze Slacka, to jest to, że cała komunikacja przeniosła się do Slacka. Mhm. I no, ludzie nawet się w pokoju piszą do siebie. Na przykład ja dostaję, dzisiaj na spotkaniu dostałem wiadomość od kogoś, kto siedział obok mnie. Mhm. Wiesz, no i to jest okej. Okay. Ale...
No, rozumiem.
Chodzi o fakt, że albo na przykład ludzie na firmie wysyłają sobie na przykład dokumenty, znaczy nie dokumenty tak typu umowy, tylko jakieś dokumenty, no. Jakieś wymagania, specyfikacje na Slacku. I ktoś mógł powiedzieć, ej, no to super, macie wszystko w jednym miejscu. Mm-hmm. Good luck.
No,
wpisałem na przykład nazwę projektu w wyszukiwarce Slackowej, no nie? No bo chciałem znaleźć dokument, który się tak nazywał, który został wrzucony. Mhm. Powodzenia. Projekt, który trwa 12 miesięcy, znajdź teraz dokument jeden, nie?
No tak, a jeszcze no jak nie płacicie, no ktoś... nie?
Nie, no płacimy. Ale weź skroluj. Chodzi o to, że jakby ktoś napisał to mailem, albo byśmy mieli to Basecamp, to on by był otagowany i był wrzucony tam, no nie? Mhm. Na Slacku też da to się zrobić, tylko to nie jest tak, ludzie tego nie korzystają w taki sposób.
No tak, no. Czyli nie ma do idealnego narzędzia jeszcze.
No, niestety.
Szukamy dalej. I to jest nasza misja. I tym się zajmujemy. I dlatego my testujemy wszystkie aplikacje, po to, żebyście wy nie musieli, żebyście wiedzieli, jakie są pułapki, w co nie dać się wkręcić, z czym walczyć, a co warto używać. To my, Jest Was Podcast, kończymy 107 odcinek. Dziękuję bardzo, Pawle Orzechu, to był doskonały odcinek. Myślę, że nasi słuchacze dowiedzieli się dzisiaj więcej niż przez ostatnie 8 odcinków. I nie było nic o szyfrowaniu.
Szyfrujcie dyski.
Spadaj, wyłączaj to. Wyłączaj to nagrywanie, do widzenia.
Coś się zepsuło.
Coś się popsuło, nie było cię słychać.
Elo.
Elo.
Jest Was Podcast. O technologii z wąsem.